I wracamy po przerwie. Przypominamy, że jesteśmy w ogrodzie botanicznym i o małych zwierzątkach żyjących w stawie opowiada nam pan Grzegorz Toniczyk. Ile w takiej małej kuwecie może być żyjątek różnych?
Na pewno by się uzbierało, choćby w tym co widzimy, koło setki gatunków, tak? Czyli dość dużo. Tak? Gdyby to tak dobrze przeanalizować, tak? I zobaczyć wszystkie te drobiazgi, które tu są, popatrzeć dokładnie, co jest w tych roślinach, co gdzie siedzi.
Gdzieś poukrywały pewnie.
Tak, no i tak, i myślę, że niektórych to są... nawet gołym okiem tak, trudno.
To jest też jeszcze właśnie to, że część z tych gatunków jest tak drobna, że byśmy musieli użyć do ich badania po prostu sprzętu optycznego. Tak? Tutaj trzeba pamiętać, że nawet w takim regionie, w którym leży Polska, czyli w takiej strefie klimatu umiarkowanego, to zwierząt z tego, które wiemy, że w Polsce występują, tak, jest około 35 tysięcy gatunków. Z tego te duże, takie jak ptaki, ryby, tak, płazy, to około 1000 tylko. Reszta to jest te wszystkie drobne zwierzęta, a tutaj no niestety to rodzi pewne problemy w sensie i opracowywania. Bardzo często to jest i trudne, bardzo pracochłonne, ale jednocześnie jest jeszcze jedna cecha tego wszystkiego. To wszystko jest uzależnione od rytmu przyrody, tak? I takie badania niestety w roku jest tak, dwa razy wiosny nie ma, wiosna jest tylko raz. Jeśli jakieś okoliczności powodują, że nie można tych badań wykonać, tak? Czy wykona się nie tak, jak trzeba, nie można do nich wrócić, tak? Trzeba je powtórzyć za rok, tak? A to no po prostu wydłuża cały proces, tak? I nie jest to takie proste, a te okoliczności bywają bardzo różne. Oczywiście w mieście nie jest to może taki duży problem, ale różne badania w warunkach górskich, tak? Jeśli się tam nie mieszka na stałe i nie można wyjść z domu nad potok tak co godzina, tylko trzeba tam jechać. No niestety często trafia się tak, że cała wyprawa kończy się tym, że się jest kilka dni w deszczu i tak naprawdę niewiele można na to poradzić. Tak? Przyroda ma takie jedną podstawową cechę, jest zmienna. Tak? Także tutaj w ogrodzie widzimy sytuację, że w jednym roku, co prawda są to te same gatunki, ale czegoś jest więcej, czegoś jest mniej, pojawia się coś kolejnego i tak naprawdę dopiero zbieranie informacji z co najmniej kilku lat w różnych warunkach właśnie pogody to daje odpowiedź na to, z czym mamy do czynienia.
Co się dzieje z takimi żyjątkami, kiedy na przykład jakiś fragment stawu zamarznie? No.
Większość z nich, zresztą tak tutaj się dzieje, tak? Ten staw i sąsiedni, często są, woda jest spuszczana na zimę. Samo zamarznięcie niczym im w zasadzie nie grozi. Na dnie, które jest przemrożone, one wszystkie spokojnie występują, a w miarę w głębokim stawie wygląda to w ten sposób, że jeśli woda zamarznie i jest nawet kilkadziesiąt centymetrów lodu, to dno tak naprawdę nie jest wcale zamarznięte. Tak? Tam się da przetrwać. Jedynym problemem w czymś takim jest brak tlenu, tak? Co często widać po rybach, które po prostu nie wytrzymują, tak, i następuje czasem w takich stawach masowe śnięcie ryb i jeśli nie ma zrobionych przerębli, tak, one po prostu nie mają szans, ale jeśli nawet nie ma wody, czy przesuszenie dla dużej części gatunków nie ma większego znaczenia, bo one są w stanie wytwarzać formy takie albo w jakimś sensie przetrwalnikowe, albo zmieniać na tyle swoją fizjologię, tak, że wchodzą w taki stan życia utajonego i to
czyli w
czekają,
takim trochę letargu tak, można powiedzieć.
Tak, i do tego momentu czekają sobie, aż warunki się poprawią i będzie dobrze. Na pewno są takie gatunki, które tak czekać potrafią kilkadziesiąt lat, tak? Bo to też jest sprawdzone, że bardzo drobne organizmy żyjące w takich roślinach, tak, udało się jakby ożywić z prób, które były zamrożone lat kilkadziesiąt, tak, i okazało się, że one zaczynają funkcjonować normalnie i wszystko jest w porządku, natomiast one zdecydowanie po analizach biochemicznych, tak, mają no po prostu, tak ten organizm funkcjonuje, że to jest możliwe. Są rzeczy, które ludzi bardzo ciekawią, no bo...
No właśnie, co nie udaje się człowiekowi, bo są podejmowane tak. takie próby, chciałoby tak, się
ale,
tak...
Ale no więc właśnie gdzieś to jest, też z tego powodu ten świat zwierząt jest ciekawy, tak, bo poza tym jak one wyglądają, to one też mają i swoje zwyczaje i w jakiś sposób żyją, tak? I tutaj niektóre rzeczy są no, badane po to, żeby być może wykorzystać je w przyszłości także dla ludzi, tak? Bo być może coś się okaże tutaj, nie wiem, poznanie, możliwość poznania jakiejś prawidłowości czy jakiegoś schematu działania, że będzie wiadomo, co zrobić, żeby no pewnie to, o czym większość marzy, wydłużyć sobie życie, tak? Krótko mówiąc, tak? Gdzieś do tego się to sprowadza, czy je usprawnić. Tutaj widzicie na przykład, jak od czasu do czasu przelatują nam te ważki, one latają od rana do późnego wieczora, tak? Dopóki jest ciepło.
Cały czas.
I cały czas i się nie męczą, tak? No się okazuje, że one mają mięśnie o nieco innym funkcjonowaniu niż takie mięśnie u kręgowców, czy w związku z tym u ludzi. One się po prostu nie męczą. To nie jest taki mechanizm, że po jakimś tam wysiłku one muszą odpocząć pół dnia. I się to wszystko po prostu dzieje troszeczkę inaczej, szybciej, tak? No ale też dlatego są tak, tak skuteczne.
Mniej więcej ile ten staw ma głębokości?
Staw jest płytki, on gdzieś ma tak maksymalnie gdzieś metr, metr dwadzieścia, tak? Części tej japońskiej, tak, są głębsze stawy, bo one mają inne pochodzenie, bo to są były glinianki, czyli takie zbiorniki po wydobyciu gliny, tak? Natomiast ten staw jakby był specjalnie stworzony do tego celu, w związku z tym nie może być za głęboki, dlatego że teren jest otwarty, tutaj nie ma żadnego ogrodzenia, nie ma żadnego ratownika, więc bezpiecznie jak on będzie płytszy, tak? No bo zawsze ktoś może próbować sobie tutaj uznać, że to jest dobre miejsce do wykąpania, tak? No, lepiej, żeby było płytko, wtedy jest znacznie bardziej bezpiecznie.
Czy to też trzeba mieć dużo czasu, cierpliwości na badanie takich żyjątek i na badanie takich różnych no, żyjątek mieszkających w stawie?
To, co po iluś tam latach pracy jest rzeczą zasadniczą, to właśnie cierpliwość i dużo pokory wobec siebie i wobec tego, co się robi. Tutaj nie da się nic przyspieszyć, tak? To wszystko musi trwać, trzeba zbierać w zasadzie co roku kolejne doświadczenia, tak? I dopiero po jakimś czasie, powiedzmy, nabiera się wprawy, choćby w identyfikacji, w zbieraniu, ale jak się tej wprawy nawet nabierze już bardzo dużo, to okazuje się, że ten, który bada, zaczyna sobie coraz bardziej zdawać sprawę, jak mało jest na ten temat wiadomo, tak? I ile tego czasu jeszcze by było trzeba poświęcić, żeby móc tak naprawdę mówić, że już wiemy, jak to jest. Nie wiemy, tak?
Mniej więcej, życia nie starczy.
Tak, na pewno nie starczy i nawet jeśli jest, zwykle takie badania duże robi się jakimiś dużymi zespołami osób. Później analiza sama tych zwierząt, zwłaszcza jeśli to wymaga preparowania, oglądania pod mikroskopem, no to już jest coś innego, a jeszcze trzeba sobie zdać sprawę z tego, że od takich grup różnych tutaj, które mamy w tej kuwecie specjalistów, naprawdę nie ma dużo. Często są to pojedyncze osoby na całą Polskę, tak? Więc to nie jest tak, że da się wszystko łatwo i szybko zrobić. To po prostu na pewno wymaga bardzo dużo czasu i chyba jakiejś dyscypliny, tak? Bo dla postronnego obserwatora to, co robimy, wygląda troszeczkę na fajną wycieczkę w terenie, tak? Ale duża część hydrobiologów, która pisze różne prace czy pisze różne książki, wydawałoby się, że ten czas spędza za jakimś biurkiem przed komputerem i tak dalej, to tak naprawdę musi wykonać najpierw dość dużą pracę fizyczną i to nie zawsze łatwą, tak, i nie zawsze bezpieczną. Niestety w wodzie się mogą zdarzyć różne rzeczy, są różne okoliczności i nie wszystko się da przewidzieć. Ryby są w wodzie niestety
zwinne są.
Zdecydowanie jest to ich środowisko. Tutaj powinny być jeszcze takie dość duże ślimaki, błotniarki, tak, ale zobaczymy może. Proszę mi tutaj. Pofałasujemy i zobaczymy, czy coś będzie. Może jeszcze gdzieś po prostu zobaczymy tak z brzegu coś widocznego. No nic, musimy wyrzucić i zobaczymy, czy coś się tam trafiło. Trzeba zrozumieć.
O,
no,
mamy już znajomego mamy, tutaj,
tak,
plus
mamy
kwiaka.
Mamy znajomego, mamy też drugiego.
A co to takie?
Tak, to jest młody, to też jest larwa. To jest nartnik, czyli to jest taki, który biega po powierzchni
tak,
wody.
Jakby tak? Takie miał takie narty, takie śmieszne.
Tak, i on się tak porusza, ma pierwsze dwie pary nóg, które tutaj ma z przodu, ma chwytne, a pozostałe tak rozstawione, tak,
i na wodzie.
Coś jeszcze się tu ruszało. O, zobaczcie, to, co tutaj jest?
Coś,
to jest larwa ważki.
O!
Tak, i to takiej małej niebieskiej, która tutaj lata. Tak, i tu widać, że te mają takie trzy listki na końcu. Tak, to są skrzydłotrawki. Dzięki temu może oddychać powietrzem rozpuszczonym w wodzie. Tu mamy, o tym mówiłem, że to gryzie. To jest larwa pluskolca. One mają właśnie, charakterystyczne jest to, że pływają do góry nogami, tak? Bo polują na to, co spadnie na powierzchnię wody. Muszą obserwować nieco w drugą stronę, tak? Zobaczcie na tą roślinę, tak? Ma takie pęcherzyki na tym. Tak. To jest pływacz i to jest roślina mięsożarna. Ona poluje na różne drobne zwierzęta, właśnie głównie na plankton, tak? Czyli na skorupiaki. I w każdym później takim pęcherzyku jest złapana jakaś tam sobie wioślarka i ona po prostu jest strawiona, tak? W ten sposób.
Czy jest jakaś kijanka?
Tak, to są kijanki. To niestety w wodzie, znaczy może nie tyle niestety, tak? No co o tej porze roku bardzo często się wyciąga, dlatego też te próby, jeśli ich nie zużywamy, to musimy je szybko później wrzucić z powrotem do wody, tak? No bo było bardzo dużo skrzeków, w związku z tym kijanek też jest dużo.
Takie żyjątko, które później staje się żabą.
No tak. Zaczyna się przeobrażać, najpierw jej wyrasta jedna para nóg, druga, później jest coś w postaci żabki z ogonkiem, w końcu ten ogonek się odpada i wychodzą na zewnątrz. Ważka nazywa się oczobarwica większa, tak? I jakbyśmy tutaj się przyjrzeli, tak? To latają takie czarno-niebieskie ważki z czerwonymi oczyma, tak? To są larwy właśnie. Od niej właśnie bardzo też charakterystyczne dla tego typu zbiorników, tak? Że tutaj może być ich bardzo dużo.
Oprócz żaby i motyla są jeszcze jakieś owady, które albo jakieś zwierzątka, które się właśnie przeobrażają?
Większość tych owadów, tak, ma taką fazę, gdzie dochodzi do przeobrażenia, tylko część owadów tak naprawdę z takiej larwy, tak, bezpośrednio wychodzi owad dorosły, a część jeszcze musi, tak jak u motyli, przejść przez fazę poczwarki, tak? Czyli musi z larwy, tak? Albo z gąsienicy, albo czegoś takiego typu, musi być taka faza, gdzie następują różne przemiany ciała i wtedy wychodzi owad dorosły, zupełnie najczęściej inaczej wyglądający od tego, jak wygląda larwa.
Czy tutaj na terenie ogrodu znajdują się jakieś żyjątka pod ochroną?
No, oczywiście mówimy o wodzie,
mówimy,
tak?
O wodzie, tak. Po pierwsze, tak, wszystkie płazy, które są chronione, tak? Bo płazy są generalnie chronione, wszystkie gatunki w Polsce. Natomiast co ciekawe, z tych innych zwierząt okazało się, że na dwóch stawach w innej części troszeczkę ogrodu niż jesteśmy żyje taka ważka, która nazywa się zalotka większa. I jest to gatunek, który jest chroniony nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, tak? U nas on jest jeszcze dosyć liczny, natomiast w zachodniej części Europy już znacznie jest go mniej, a w ogrodzie okazało się, że w tym roku jest bardzo licznie. Popatrzcie teraz tam, gdzie siedzącą taką dużą niebieską ważkę.
Tak?
To jest właśnie ten husarz, który siedzi na... To jest jeden z takich gatunków, który tutaj jest też dość popularny. Zresztą, jak się okazuje, w całej Łodzi, w każdym parku, tak, można coś takiego spotkać. I to jest jeden z większych owadów, jaki występuje w Polsce, tak, bardzo ładnie ubarwiony. To, co widzimy, to jest właśnie patrolujący samiec, który ma tutaj nad tym stawem kilka swoich stałych punktów obserwacyjnych, na których sobie przysiada. No i wtedy dość łatwo nawet mu zrobić zdjęcia, tak, jeśli kogoś to interesuje, to... Ale na pewno można go obserwować, jak on sobie tutaj ładnie radzi, tak? I on tak będzie cały czas patrolował, co jakiś czas przyleci mu drugi samiec, konkurent, w związku z tym troszkę się sprawdzą, kto jest silniejszy, tak, i polecą dalej. Ale widać, że on po prostu cały czas tą sobie przestrzeń, tak, gdzieś tutaj sprawdza. Ale cały czas nas tutaj
obserwuje,
tak? Co się dzieje. Zresztą to później przy próbie właśnie czy robienia zdjęć, czy chwytania takich owadów ma znaczenie to też, jak jesteśmy ubrani, tak? Dlatego, że zbyt, nawet nie chodzi o kolor, tak? Chodzi o kontrast, tak? Widzi bardzo dobrze i ruszające się plamy na brzegu go płoszą, tak? I dopiero jak grupa osób jak stanie, tak? To on zaczyna się spokojnie zachowywać, natomiast to, co można powiedzieć, że on w każdym oku ma około 80 tysięcy drobnych pojedynczych oczek, tak? Ten obraz jest inny od tego, który my widzimy, tak? Natomiast jest bardzo precyzyjny, tak? I on wyczuwa, widzi każdy ruch, stąd no złapanie go w siatkę nie jest taką rzeczą prostą, tak?
Niestety pora już kończyć nasz program. Przypominam, że byliśmy dzisiaj w ogrodzie botanicznym. O małych żyjątkach, które mieszkają w stawie, opowiadał nam pan Grzegorz Tończyk. I żegnają się Julka,
Helena
i Agata Zielińska. To my teraz będziemy zupełnie inaczej patrzeć na staw.
Bardzo dziękuję i zapraszam na różne inne zajęcia, które tutaj od czasu do czasu robimy i pokazujemy, tak? Za każdym razem jest na pewno coś innego.